Witaj w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o temacie dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na politykę oraz kulturę USA. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś nowego oraz ciekawego. Ten odcinek podcastu jest re-uploadem w formie audio jednego z moich odcinków, który pojawił się już wcześniej na YouTubie. Uważam, że rozmowa jest na tyle ciekawa, że zasłużyła także na pojawienie się tutaj. Zapraszam do odsłuchu.
Ale odwracam się i widzę Bidena uśmiechniętego od ucha do ucha taki ruch głową zrobił jakby dla potwierdzenia, że mówi do mnie, nie? Ja mówię, no pewnie, że chce i dałem krok do przodu, po czym od razu zareagował Secret Service, Biden wyciągnął rękę, pokazał, że mają się zatrzymać. Re-election campaign. Protect America. Officially launch my campaign. Will you shut up, man? Listen, who's gonna pay for the wall?
Dzień dobry moi drodzy. W momencie, kiedy nagrywamy kolejny materiał na kanale Niepoprawny Dyplomata, 21 dni, 3 tygodnie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie bardziej o zawodzie dziennikarza, ponieważ naszym gościem jest właśnie redaktor Paweł Żuchowski z RMF FM.
Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze. Jest pan korespondentem w Stanach Zjednoczonych już od 11 lat. Z tego co udało mi się zebrać informacje na pana temat, taki research dziennikarski od 21 lipca 2009 roku, ale pan już wybory 2008 roku także relacjonował, więc także wybory, które pan relacjonuje w tej chwili, to już są czwarte pana wybory jako profesja dziennikarza.
Tak, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych pojawiłem się pierwszy raz w 2008 roku i byłem korespondentem, który miał relacjonować wydarzenia związane z końcówką kampanii wyborczej w 2008 roku. Byłem w Chicago, mieścił się sztab Baracka Obamy, no i wtedy też w Chicago byłem w noc wyborczą, kiedy to na scenie pojawił się Barack Obama, powiedział Hello Chicago, a później mówił o tym, jak będzie wyglądać jego prezydentura, snuł plany swojej prezydentury, mówił o tym, że Stany Zjednoczone przejdą zmianę ze swoim słynnym hasłem, zmiana przecież, bo takie wtedy było hasło kampanii prezydenta Baracka Obamy, wtedy jeszcze kandydata w momencie wejścia na scenę, już w zasadzie prezydenta elekta, bo wówczas te wybory nie były tak zagmatwane, że tak to określę, dokładnie, jak w tym roku. Już w noc wyborczą było wiadomo, że wybory wygrał Barack Obama, McCain przyznał, że przegrał, a następnego dnia rano w ogrodzie różanym Białego Domu, który mieści się od miejsca, z którego rozmawiam teraz o jakieś 2 stacje metra, pojawił się George W. Bush, który powiedział, że wybory wygrał Barack Obama. Wyraził przy tym jakiś tam żal delikatny, że to nie McCain, ale pogratulował Barackowi Obamie. W pięknym stylu zresztą przypomnę, powiedział o tym, że miło mu będzie zobaczyć Baracka Obamę w Białym Domu. Zaprosił go zresztą, że będzie przyglądał się, jak do Białego Domu będzie wkraczać pierwsza dama Michelle Obama i ich cudowne dzieci, cudowne dziewczynki. To mniej więcej takie słowa były. Parę dni temu przypominałem sobie właśnie, przygotowując materiał do Radia RMF FM, jak to wyglądało wtedy w 2008 roku, jak też to było 4 lata temu, kiedy wybory wygrał przecież Donald Trump, zresztą chyba jeszcze w nocy 4 lata temu Barack Obama zatelefonował do Donalda Trumpa, nawet nie czekał tak jak Bush do poranka, w nocy kontaktował się z Donaldem Trumpem i mu gratulował. Tak więc rzeczywiście to już 11 lat tutaj w Waszyngtonie, ale relacjonowałem też wybory w 2008 roku.
Dokładnie. I poza tym, że pan jest oczywiście korespondentem w Stanach Zjednoczonych, w stolicy, także korespondentem oczywiście do Białego Domu, bo też widziałem, że pan czasami do Białego Domu i do zresztą wspomnianego Ogrodu Różanego na konferencję prasową chodził pan, to poza tym prowadzi pan także podcast Ameryka z Bliska i pana żona, pani Lidia, Ameryka i ja. No i teraz wydaliście wspólnie książkę Ameryka i my, która jest oczywiście dostępna i wszystkim polecamy na amerykaim.pl. Ja nie ukrywam, jeszcze nie miałem okazji jej przeczytać, ale mniej więcej
polecam.
O tym także, oczywiście polecamy też naszym widzom, między innymi też o tym porozmawiamy, czyli właśnie o waszym fachu, bo książka jest właśnie między innymi o tym, ale nie tylko przecież komentuje pan wybory w Stanach Zjednoczonych, chociaż na pewno wiele osób, między innymi ja, usłyszało o panu dzięki właściwie tym wyborom, ale także komentował pan różne rzeczy, właśnie wydarzenia kulturowe. Działa pan bardzo z Polonią amerykańską. Pozwolę sobie założyć, że pewnie jakieś Oscary i inne wydarzenia kulturowe także pan komentuje.
Na Oscarach byłem chyba 11 razy, także 11 razy relacjonowałem ceremonię wręczenia Oscarów i o tym między innymi jest jeden z rozdziałów w książce Ameryka i my, którą napisałem, tak jak pan powiedział, z moją żoną. Jest podcast Ameryka z bliska. Moja żona nagrywa podcast Ameryka i ja. Mój jest bardziej polityczny, natomiast moja żona skupia się bardziej na życiu w Stanach Zjednoczonych, wyszukuje ciekawych gości, głównie Polaków, dlatego że nagle się okazuje, że gdzieś w armii, w jakimś tam oddziale rakietowym pracuje Polak. Gdzieś tam z kolei nagle szefową jakiegoś zakładu pogrzebowego jest Polka, która opowiada z wielką pasją o swoim zawodzie i swojej profesji. I to są naprawdę bardzo ciekawe historie ludzi, którzy przyjechali tutaj do Stanów Zjednoczonych, rozpoczęli swój amerykański sen i ciężką pracą, to trzeba jasno podkreślić, ciężką pracą doszli do czegoś nie było łatwo. My sobie tak założyliśmy, że jesteśmy tutaj wysłani przez Radio RMF FM. Ja pracuję dla Radia RMF FM, a moja żona Lidia Krawczuk dla RMF Classic, ale chcemy z ludźmi dzielić się czymś jeszcze. Chcemy coś ludziom dawać dodatkowo. Dlatego też podcast, dlatego też blog, dlatego teraz też książka. A jeszcze jest akcja charytatywna o takiej śmiesznej nazwie Kaszanka. To jest w zasadzie taka bardziej nazwa, żeby po prostu była nazwa. Ona się wzięła, tam była jakaś tam historia obudowana kiedyś w związku z żartem Marcina Gortata, natomiast co roku organizujemy właśnie w tym jesiennym okresie akcję wsparcia dla zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci. Zbieramy pieniądze na zakup sprzętu medycznego.
Pana rejony chyba zachodniopomorskie.
Tak, ja jestem ze Szczecina, tak. I w tamtym roku kupiliśmy dwa samochody dla hospicjum. Postanowiliśmy po prostu robić coś dla siebie. Jesteśmy spełnieni zawodowo, robić coś od siebie dodatkowo. Jesteśmy spełnieni zawodowo, mamy dziecko, które się tutaj urodziło, całe szczęście zdrowe i postanowiliśmy robić coś dla ludzi. Stąd akcja Kaszanka, ale też dzielimy się tymi Stanami Zjednoczonymi i nie unikamy kontaktu z ludźmi. Nie chcemy się zamykać tutaj w studiu w stolicy Stanów Zjednoczonych z widokiem na Waszyngton i tylko pojawiać się na antenie Radia RMF FM. Lubimy kontakt z ludźmi. Zresztą obserwuje mnie pan na Twitterze, staram się ludziom odpowiadać. Czasem później tego żałuję, bo ludzie czasem piszą takie rzeczy, że się za głowę łapię, no ale taki jest internet w dzisiejszych czasach. Trzeba to wziąć na klatę i przestać się mazać i robić swoje. Natomiast czasem rzeczywiście siadam wieczorem i mówię, po co mi to wszystko? Ale później przychodzi coś takiego, że są ludzie, których nasza praca interesuje, którzy chcą przeczytać o naszych przygodach i między innymi teraz jesteśmy w takim okresie, kiedy w zasadzie każdego dnia otrzymujemy po kilkadziesiąt jakichś wiadomości od ludzi, którzy przeczytali książkę Ameryka i my i na przykład chcą dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej, chociaż wydaje mi się, że na przykład w rozdziale o huraganach, gdzie pojechałem na huragan i zachowałem się trochę może nie do końca ostrożnie, to znaczy zachowywałem się ostrożnie, ale nie przewidziałem, że huragan zmienił kierunek i nagle ten huragan pójdzie całą siłą na mnie i widziałem przede mną samochody, które wiatr przewracał, ja byłem w dużym SUV i musiałem naprawdę uważać i ludzie piszą do mnie, panie Pawle, niech pan coś jeszcze opowie o tym huraganie. A później na przykład opisuję historię taką, że wracając, a miałem kilka kanistrów paliwa w samochodzie, a na Florydzie przecież przez długie tygodnie później paliwa nie było, bo wiatr wyrządził olbrzymie szkody. Gdzieś tam zatrzymywałem się na poboczach i rozdawałem paliwo ludziom. Pewnie do dzisiaj mówią, że jakiś człowiek w żółtej kurtce z napisem dla nich niezrozumiałym, tak, z napisem RMF, ale przecież tutaj ci ludzie nie wiedzą po prostu kim byłem na dobrą sprawę. Zawsze podkreślałem, że jestem z Polski, mówię trzymajcie, mam dużo paliwa, dojedźcie do domu. wiadomo, to dla mnie było takie ważne, żeby podkreślić, że jestem z Polski. I tłumaczyłem im czasem też oczywiście, że jestem dziennikarzem, że przyjechałem z dużym zapasem, dzieliłem się jedzeniem i wodą. I jakieś takie historie opisujemy, ale też opisujemy w tej książce choćby właśnie te oscarowe kulisy. Nie skupiamy się na gwiazdach, bo przecież to nie jest najważniejsze, ale na tym całej otoczce dookoła. Zabieramy ludzi na przylądek Canaveral, albo mieliśmy takie szczęście, że otrzymaliśmy dwutygodniową na przykład akredytację na start Atlantisa, to była ostatnia misja tego promu, i na lądowanie. I przez te dwa tygodnie mieliśmy możliwość wjeżdżania i wyjeżdżania z terenu NASA i na teren NASA. Nie wiem, chodzić do stołówki z astronautami, rozmawiać z nimi, podziwiać cały teren NASA. I postanowiliśmy też w tej książce na przykład opisać o takiej historii, ale wspominam choćby moje wizyty w gabinecie owalnym Białego Domu. No to już jest takie miejsce, gdzie każdy dziennikarz pewnie chciałby zajrzeć, zobaczyć, jak to jest. No i tam też doszło do takiej niecodziennej sytuacji. Nawet w książce Ameryka i Polityka jest, w Ameryka i My, przepraszam, bo już teraz mówię Ameryka i Polityka, bo mam jeszcze grupę na Facebooku, która nazywa się Ameryka i Polityka.
To od razu zapraszamy oczywiście wszystkich.
Tak. Na przykład jest zdjęcie w książce, jeżeli mogę pokazać. Tutaj widać ten pan w tym miejscu, to jest Joe Biden, czyli przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. To była taka dosyć ciekawa historia, bo kiedy byłem w gabinecie owalnym, tego dnia u Baracka Obamy był Donald Tusk, no i tam posłuchałem, co politycy rozmawiają. Na sam koniec, kiedy wychodziłem już z gabinetu owalnego, zobaczyłem, że przy ścianie stoi Joe Biden, zresztą stał tam Kerry, cały gabinet Obamy ówczesny. Postanowiłem zrobić zdjęcie Bidenowi, a Biden taki człowiek, który potrafi tam zażartować, rzucić jakąś tam, zresztą słynie z różnych gaf, tak? Ja zrobiłem zdjęcie dużym aparatem i odchodzę i nagle słyszę za plecami, a może chcesz zrobić sobie ze mną selfie. Ja przez chwilę myślałem, że się przesłyszałem, ale odwracam się i widzę Bidena uśmiechniętego od ucha do ucha taki ruch głową zrobił jakby dla potwierdzenia, że mówi do mnie, nie? Ja mówię, no pewnie, że chce, i dałem krok do przodu, po czym od razu zareagował Secret Service, Biden wyciągnął rękę, pokazał, że mają się zatrzymać, i zrobiłem chyba 4 zdjęcia selfie i tak powstało selfie właśnie w gabinecie owalnym. Natomiast no, to jest jakby fragment historii o Białym Domu, o takich rzeczach, dlatego my w tej książce piszemy po prostu o Stanach Zjednoczonych, ale przez pryzmat jakichś takich historii, gdzie gdzieś tam mieliśmy jakieś tam dziennikarskie szczęście. Jest o koncercie Adele w Nowym Jorku, ale też o wywiadzie z Jennifer Lopez, z Lenny Krawicem, gdzie jesteśmy w hotelu, gdzie są same gwiazdy. I to jest trochę takich historii właśnie Stany Zjednoczone, ale przez pryzmat naszych wydarzeń, które relacjonowaliśmy. Więc
tak, i właśnie dlatego też pana zaprosiłem, bo to mi się wydaje najciekawsze, bo wiele z moich widzów, ja osobiście skończyłem stosunki międzynarodowe, ale wiele z moich widzów to są też studenci, czy to dziennikarstwa, czy stosunków, czy politologii. No i tutaj pan oczywiście powiedział, wspomniał o tym gabinecie owalnym, ale tak spróbowałbym to uporządkować sobie, bo na pewno wiele osób sobie marzy, że chciałbym być korespondentem gdzieś na świecie. No, w tym na pewno na naszym kanale dużo ludzi się fascynuje tymi Stanami Zjednoczonymi, więc jak wygląda taki etap? W sensie jest pan, posiada pan wizę dziennikarską, no poza oczywiście akredytacjami. Rozumiem, że w ten sposób zdobywa się karierę korespondenta.
Znaczy, ze mną to było nawet troszeczkę inaczej, bo zawsze ktoś tam, tak słyszałem, że jeszcze jak dawno temu marzyłem, żeby zostać dziennikarzem, bo moja radiowa historia zaczęła się w szkolnym radiowęźle w Szczecinie. I któregoś dnia postanowiłem zostać dziennikarzem i poszedłem do redakcji Kuriera Szczecińskiego, to jest najstarsza szczecińska gazeta. Wszedłem do sekretariatu, pożyczyłem czerwoną marynarkę od kolegi, który był w szkolnej orkiestrze, bo chciałem wyglądać bardziej dorosło. Wszedłem do sekretariatu i mówię, dzień dobry, ja chciałbym być dziennikarzem. Pamiętam, z nad takiej wielkiej maszyny do pisania, jeszcze wtedy z maszyny, podniosła głowę pani sekretarka, uśmiechnęła się, bo pewnie zobaczyła jakąś zjawę w czerwonej marynarce. Kto dzisiaj wchodzi w czerwonej marynarce? Wtedy no, tam dla tej pani, a była trochę starsza ode mnie, no to pewnie ta w miarę nowoczesna wtedy, bo taki był etap kiedyś, że ludzie chodzili w czerwonych marynarkach, to pewnie wyglądało to nawet śmiesznie. No i ona powiedziała, że mam iść do jakiegoś tam pokoju. Ostatecznie trafiłem do redakcji Młodzi Młodym Kuriera Szczecińskiego, gdzie pozwolono mi pisać jakieś takie artykuły, ale jednocześnie postanowiłem dokładnie taką samą drogą dostać się do radia i też któregoś dnia poszedłem do lokalnego radia w Szczecinie. No a później było kolejne radio, później było Polskie Radio, w końcu przeszedłem do radia RMF FM. Natomiast ja nigdy nie chciałem pracować w Warszawie, nigdy nie chciałem też pracować w Krakowie. Szczecin to było moje takie ulubione miejsce i ja... I nadal jest oczywiście. Nawet w zeszłym roku otrzymałem tytuł honorowego ambasadora Szczecina za działalność taką dla miasta, między innymi te akcje charytatywne. Natomiast nie chciałem wyjeżdżać, tak? Wierzyłem w to, że jeżeli mam w tej swojej karierze zawodowej coś osiągnąć, to ja nie muszę się pchać gdzieś do Warszawy i przechodzić etap warszawski, żeby gdzieś tam... Zresztą wtedy jeszcze nie myślałem nawet o tym, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, to gdzieś tam później przyszło. W międzyczasie, pracując w Szczecinie, firma wysyłała mnie, choćby relacjonowałem euro w Austrii, więc wyjeżdżałem na jakieś inne wydarzenia poza mój region, bo ja odpowiadałem za teren województwa zachodniopomorskiego. Wielokrotnie byłem w Niemczech, gdzieś byłem w Szkocji, no troszeczkę jeździłem. No i któregoś dnia zaproponowano mi wyjazd do Stanów Zjednoczonych, to tak mówię w skrócie, bo tam jakieś rozmowy się toczyły na wybory, ale wtedy już pytano mnie, czy nie chciałbym objąć placówki tutaj w Waszyngtonie i ten właśnie wyjazd do Chicago miał być takim pewnie sprawdzianem w głowie pewnie mojego szefa, no i chyba go zdałem. Więc tak to wygląda. Natomiast dziennikarze pracują tutaj, odpowiadając na Pana pytanie, przepraszam, bo ja pracuję w radiu, nie, więc to tak dużo gadam i może powinienem krócej to wszystko opowiadać. Ale dziennikarze pracują tutaj na wizach dziennikarskich. Trzeba mieć akredytację specjalną Departamentu Stanu, to znaczy dokładnie Centrum Prasy Zagranicznej, ale to jest dokument Departamentu Stanu. No i taka akredytacja, niestety, przepraszam, leży tutaj, ale nie mogę jej pokazać, bo tego robić nie wolno. Ona upoważnia do wstępu w zasadzie wszędzie tutaj, do posługiwania się tą legitymacją na terenie całych Stanów Zjednoczonych, ale upoważnia między innymi do wejścia na teren Białego Domu. I kiedy idę do Białego Domu, no to muszę taką legitymację prasową pokazać. I tak to technicznie wygląda. Podobnie jest, kiedy udaję się gdzieś do Pentagonu, Departamentu Stanu, mogę chodzić na briefingi. To znaczy, teraz mamy ten czas pandemii, więc trochę to wszystko inaczej wygląda.
Tak,
to
bo właśnie, tak, bo chyba obecnie są te roszady dziennikarzy, więc nie na każdym spotkaniu, na każdej konferencji jest Pan obecny.
No, nie ma teraz takiej możliwości, żeby sobie od tak pójść. Na przykład aplikowałem 3 dni temu na taką uroczystość przywiezienia choinki do Białego Domu, bo na takie rzeczy też przecież chodzimy. No, wybrali inną grupę dziennikarzy. Przed chwilą dostałem informację, że mogę akredytować się na to, by zobaczyć świąteczne dekoracje w Białym Domu, te, które przygotowała Melania Trump.
To też jest bardzo istotne.
A dzisiaj
temat.
Mogłem pójść na przykład na ułaskawienie indyka, ale już wiele razy byłem, więc oczywiście mówimy tu o takich luźniejszych historiach, bo teraz to tak jest, natomiast no, normalnie no to przecież wielokrotnie relacjonowałem, czy choćby kolacje państwowe, które wydawał prezydent Stanów Zjednoczonych, czy ten, czy poprzedni, więc no to były też wydarzenia już takie mocno polityczne. Ale na takie luźniejsze ja też lubię chodzić, bo wtedy człowiek też poznaje jakieś tam kulisy tego wszystkiego. Pamiętam, kiedy Justin Trudeau był u Baracka Obamy, to przed salą prasową kucharze, bo tam sala prasowa, są podziemia Białego Domu, pamiętam, kucharze przygotowywali lunch i widziałem ten lunch. Zresztą do tej pory podpatrzyłem, co tam było przygotowywane i czasem sobie przygotowuję i wyobraźcie sobie, robili kurczaka, który był wysmarowany awokado. Do tego jedna cytryna wyciśnięta, dużo kolendry i to jest grillowane. Nawet nie wiecie, jak smaczny może być kurczak na grillu właśnie obtoczony rozgniecionym awokado i to był lunch, jaki zaserwowano Justinowi Trudeau i Barackowi Obamie, kiedy ten odwiedził go w Białym Domu.
No to nieźle pan sobie podpatrzył, to muszę przyznać. Jak wygląda w takim razie taka pensja? Bo jest to polska pensja, jak mniemam, a są przecież amerykańskie ceny. Czy da się to żyć? Czy pan gdzieś po prostu dorabia? Czy jednak głównym pana źródłem dziennikarskich przychodów to jest właśnie radio RMF FM? No bo jednak nie najtańsze z perspektywy Polaka jest życie w Stanach Zjednoczonych.
Znaczy... Tak, przepraszam, nie będę zdradzał warunków mojego kontraktu, bo tego robić nie mogę. Natomiast
oczywiście.
Nie, ja nigdzie nie dorabiam. Ja pracuję tylko i wyłącznie dla Radia RMF FM.
Jedna ukochana redakcja, dobrze.
To znaczy, to nawet nie jest tak, że ja, nawet gdybym chciał gdzieś pójść dodatkowo do pracy, nie wiem, na przykład po godzinach pracować gdzieś, nie wiem, w fast foodzie, śmieję się oczywiście, nie chcę, ale nie mam na to czasu po prostu, bo praca korespondenta to jest jednak 20, to są 24 godziny na dobę, to ja nie mogę, bo ja jestem na wizie dziennikarskiej. Gdybym podjął się jakiejkolwiek innej pracy tutaj, to... złamałbym po prostu prawo wizowe Stanów Zjednoczonych, więc ja tego robić nie mogę. Razem z żoną pracujemy tylko i wyłącznie dla grupy RMF FM.
No dobrze, i to już pan mówił, że poznał pan prezydentów, ale jak są te spotkania prasowe, one są bardzo głośne generalnie, tam wszyscy się czasem dość często przekrzykują, rzucają pytaniami i tak dalej. Ciężko jest je zadać. Czy często zdarzało się panu gdzieś tam krzyknąć to pytanie na tyle, żeby prezydent usłyszał i odpowiedział, któryś z nich? Czy często odpowiadali na pana bezpośrednie pytanie?
Było kilka razy, było kilka takich przypadków. Oczywiście to jest też troszeczkę tak, że uprzywilejowani są zawsze amerykańscy dziennikarze i nawet to jest dosyć taka ciekawa historia, że kiedy jest na przykład polski gość u prezydenta Stanów Zjednoczonych, to zawsze jest, zazwyczaj jest jedno pytanie z jednej strony, pytanie z drugiej strony. No, ostatnio u Donalda Trumpa troszeczkę było inaczej, te konferencje były dłuższe, ale pamiętam, kiedy Bronisław Komorowski był na przykład u Baracka Obamy, to było jedno pytanie z jednej strony, jedno pytanie z drugiej strony. Natomiast no, teraz sobie tak na szybko przypominam, kiedy Andrzej Duda był chyba pierwszy raz u Donalda Trumpa, to było wtedy, kiedy padły te teksty o budowie Fortu Trump.
Tak.
No to moje pytanie dotyczyło wiz, kiedy zostaną wizy zniesione, bo to był przecież wtedy gorący temat i wtedy też odpowiedź ze strony Donalda Trumpa padła.
Okej, dobrze. Ale też w pańskim zawodzie, w pana zawodzie jest dużo fake newsów, tym bardziej teraz.
W zawodzie, nie u mnie.
Broń Boże, nic takiego nie sugerujemy tutaj, ale w pana zawodzie właśnie, jak pan jako dziennikarz, no doświadczony no w tej chwili, no trzeba to powiedzieć, 11 lat w Stanach Zjednoczonych plus bogate doświadczenia jeszcze przed, jak pan się połapuje w tym wszystkim? Gdzie pan zbiera dokładnie źródła? No poza tym, że oczywiście pan dopytuje personel administracji, to jak pan to wszystko weryfikuje jeszcze poza tym wszystkim, co gdzieś tam przychodzi? Już nie mówię, że w samych social mediach czy Twitterach jest tego odgroma.
Czy to jest trudna rzecz, bo ja wielokrotnie złapałem się na tym, że czytałem jakąś tam informację i patrzyłem później i mówię, ale to aż niemożliwe. To jest troszeczkę tak, że patrzę na źródła. Ja wiem, że na przykład prezydent Donald Trump uważa, że CNN to tylko i wyłącznie źródło fake newsów. Gdzieś tam ktoś uważa, że Fox News to źródło fake newsów, tak? Że Washington Post podaje nieprawdę. Natomiast jest w mojej głowie, nawet nie chcę tutaj głośno mówić w tej chwili, grupa redakcji, którym ufam, natomiast to jest jeszcze trochę tak, że ja na przykład dostaję z Białego Domu codziennie kilkadziesiąt, nawet około 100 maili i to, co się dzieje, to, co powiedział prezydent, to ja dostaję zawsze transkrypty, więc ja mogę sobie sprawdzić, czy na przykład Washington Post czy New York Times napisali to, co powiedział prezydent Donald Trump, czy te słowa są przekręcone, czy coś jest dołożone. Natomiast no, problem fake newsów jest ogromny, no ale kiedy popatrzymy na Twitterze, na Facebooku, łatwo sprawdzić. Są po prostu jakieś dziwne redakcje. Ostatnio była sprawa przecież coś, co dotyczyło chyba Bidena. redakcja z Buffalo, która nawet nie miała numeru telefonu i na to powoływały się rosyjskie media, więc no ja po prostu jestem w stanie już zobaczyć, jeżeli widzę, że informacja jest gdzieś podana przez jakiś mały w ogóle małą redakcję, której kompletnie nie znam, o której nigdy wcześniej nie słyszałem, a podobną rzecz wbijam w Google'a i nigdzie mi w dużych redakcjach to nie wyskakuje, no to niemal z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest to kompletna bzdura wyssana z palca, na którą po prostu trzeba uważać i której trzeba się przyjrzeć. Bo ja nie bagatelizuję oczywiście pracy małych redakcji, nie, bo takie redakcje są bardzo ważne, bo przecież my pracujemy dla dużych stacji, ja pracuję dla radia, które przecież ma 10 milionów słuchaczy, jest bardzo dużą siecią, dużą stacją radiową w Polsce, siecią również, bo przecież i mamy RMF Classic i RMF Max, więc to jest no, potężne radio. Nie mogę sobie pozwolić, żeby powiedzieć coś, co będzie nieprawdą, bo przecież ludzie potrafią dzisiaj zweryfikować te informacje. To jest odpowiedzialność za słowo. Ja przykładam do tego dużą wagę, dlatego, że przecież takie słowo puszczone w radiu no niesie się i to tego się nie da zatrzymać. Przy czym ja mam ogromny szacunek do dziennikarzy lokalnych stacji, gdzieś tam małych, regionalnych, gdzie tutaj w Stanach Zjednoczonych, w jakichś stanowych, bo oni wykonują naprawdę ciężką pracę na swoim terenie, docierają do mniejszego grona odbiorców, ale ja bym pracy dziennikarzy lokalnych absolutnie nigdy nie bagatelizował. To jest tak samo ciężka i odpowiedzialna praca jak, nie wiem, praca gwiazd takich wielkich stacji jak CNN czy Fox News.
Czy kanałów na YouTubie chociażby jak mój, czy podcastów, czy po prostu małych redakcji narobiło się...
To jest ogromna siła.
Tak, ale też ogromna odpowiedzialność, na którą trzeba uważać, bo jeżeli chcemy rosnąć, tak jak mój kanał na przykład, no to też głupio by było robić po prostu podstawowe błędy amatorów. Narobiło się tego jak grzyby na deszczu. Sam Donald Trump
znaczy,
zaczął...
Ja przepraszam, ja w ogóle zauważyłem, że wiele z tych kanałów na YouTubie no staje się jakby takimi miejscami bardzo profesjonalnymi i to jest naprawdę dobrze robione. Już nie mówię o jakości, ale to naprawdę dobrze wygląda. Nie znam jakby tej takiej mocno blogosfery polskiej, bo głównie nie mam czasu na śledzenie tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, bo głównie patrzę na to, co się dzieje tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale to jest naprawdę dobrze robione. Tylko ten każdy kij ma dwa końce. I właśnie jak rozpoczęła się na przykład pandemia, to ja byłem zasypywany często jakimiś takimi źródłami z Facebooka mówiącymi o tym, że nie ma pandemii albo że Światowa Organizacja Zdrowia coś tam powiedziała, a się okazywało, że nie powiedziała, tylko dobrze zmontowany film może wyglądać naprawdę wiarygodnie, więc tutaj rozwój tego wszystkiego w internecie może iść w pozytywnym kierunku, ale może być naprawdę dramatyczny.
Ja miałem akurat to szczęście, że w ogóle zgłosiła się do mnie Parlament Europejski, ludzi z Parlamentu Europejskiego, zapraszając w ogóle na szkolenia właśnie dla vlogerów, youtuberów i blogerów właśnie z tego odsiewania fake newsów. Także rzeczywiście sam temat pandemii, ale także temat wyborów przecież w Stanach Zjednoczonych to jest wow, no jedna wielka właśnie dezinformacja i tego patrzenia, a sam Donald Trump zaczął ostatnio zamiast promować Fox News, który był gdzieś tam bardziej po jego stronie politycznej, właśnie opowiadać o tych Newsmaxach, One America News, o jakiś o Parlerze, który jest właśnie przecież nowym, tym bardziej konserwatywnym przecież Twitterem, gdzie nie ma przecież tej nie wiem czy cenzury, ale tego oznaczania postów Donalda Trumpa, o których to republikanie tak się przecież oburzali, że
jeszcze
wpisy wprowadzające
nie ma.
W błąd.
Jeszcze nie ma, dlatego że ja jestem przekonany, że ten portal, jeżeli będzie chciał zgromadzić dużo ludzi, nie może opierać się tylko i wyłącznie na informacjach od tak lekko rzucanych. Po prostu rozwój będzie wymuszał, żeby pewne treści ograniczać, to znaczy to nie chodzi o cenzurę, tylko chodzi o to, żeby nie było to miejsce, gdzie są tylko i wyłącznie kłamstwa. Bo jeżeli w jakimś miejscu nawet będą gromadzić się ludzie o jakichś tam poglądach i będą się jakby w tym sosie taplać cały czas, tak, no to będą w takiej bańce. No więc trzeba dopuszczać głosy różnych innych osób. To to długo się nie utrzyma. To może być przez jakiś czas, natomiast tam będą dochodzić inni ludzie, którzy będą też w inny sposób. Natomiast jeżeli sam portal będzie chciał się rozwijać, to będzie musiał dbać o jakość treści, dlatego
że... Czy możemy w takim razie postawić tezę, że fake newsy nie są w niczyim interesie?
Znaczy, absolutnie nie są w niczyim interesie fake newsy, no bo żaden rozsądny człowiek, który chce wiedzieć, chce znać prawdę, no nie będzie karmił się fake newsami, tak? Natomiast są ludzie, którzy sieją dezinformacje, którzy to lubią i być może będą dalej to robić. Natomiast przeciętny człowiek, który chce po prostu zdobywać wiedzę, nie będzie siedział w jakimś tam miejscu, jeżeli nagle... zorientuje się, że to wszystko jest nieprawdą. Więc wydaje mi się, że rzetelność dziennikarska, rzetelność vlogerów, youtuberów, każdego z nas w zasadzie jest bardzo istotną kwestią. Jeżeli chcemy być wiarygodni, jeżeli chcemy mieć swoich odbiorców, to nie możemy kłamać. No bo fake news to jest takie ładne słowo wypromowane przez prezydenta Donalda Trumpa, ale my musimy to nazywać po naszemu. No po prostu to są kłamstwa. No. To są kłamstwa, które też mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego, że choćby przy okazji pandemii, tak, te bzdury powielane przez niektórych... Te informacje, które się pojawiały, że przecież nie trzeba się przejmować niczym, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych na przykład odbyła się impreza studentów, którzy się spotkali, a nawet niektórzy byli zakażeni i się nic nie stało. No, jak zaczniemy szukać tej informacji, no to była taka sytuacja i ileś osób zachorowało. Tak, więc to fake newsy, kłamstwa medialne, czy te internetowe, tak, bo przecież nie dotyczy to tylko i wyłącznie dziennikarzy, są po prostu zwyczajnie niebezpieczne.
Odwrócę to trochę w inną stronę, ponieważ no, o mediach się mówi, czy o dziennikarzach, jak pan, jako czwarta władza, tak? Czy właśnie to jest ta czwarta władza, która także nabiera nowej roli, czyli pilnowania, no kto by się spodziewał, właśnie tej pierwszej, drugiej, trzeciej władzy, w sensie pokazywania, że prezydent kłamie, kończymy transmisję, to co, czego byliśmy świadkami przecież w Stanach Zjednoczonych, niektóre telewizje, bardzo wiele telewizji powiedziało wprost, prezydent kłamie, wyłączamy transmisję, to nie jest tak jak prezydent mówi, nawet dochodzi do właśnie takiego wręcz, oczywiście pilnowania, bo należy pilnować prawdy, ale że jest po prostu kończona transmisja prezydenta. Czy właśnie dziennikarze powinni wziąć tą odpowiedzialność i także nie bać się, wręcz przeciwnie, właśnie odważnie zabrać mikrofon prezydentowi?
To znaczy, ja to widzę troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że przerywanie transmisji, nie wiem, czy nie jest to krok za daleko. Być może trzeba to puścić, ale później wypunktować, co było nieprawdą. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa, powiedzmy sobie to jasno, media zrobiły to bardzo późno. Dlatego, że prezydent posługiwał się jednak, nie chcę mówić kłamstwami, czy może nieprecyzyjnymi informacjami, tak to ładnie nazwę, bo nie chcę zachowywać się wobec przywódcy Stanów Zjednoczonych nieelegancko, ale te informacje często były podawane w taki sposób, żeby wywoływać kontrowersje, albo że były to jakieś niedopowiedzenia. I rzeczywiście, któregoś dnia amerykańskie stacje postanowiły ukrócić działanie prezydenta. Później zresztą bardzo podobna sytuacja była z rzeczniczką prezydenta Donalda Trumpa i zrobiła to stacja Fox News. Proszę zobaczyć, stacja Fox News, która wspiera bardzo mocno administrację Donalda Trumpa. Nawet oni nie wytrzymali i w pewnym momencie powiedzieli dość. Ja jednak uważam, że należy pokazywać i ewentualnie ludziom tłumaczyć. Przy czym to jest rzecz, którą podkreślam wielokrotnie, dziennikarz ma prawo kłamstwo nazwać kłamstwem. Bo przecież kiedy w przypadku prezydenta Donalda Trumpa często słyszymy, a dlaczego dziennikarz mówi w taki sposób? Dlaczego mówi na przykład o polskim prezydencie w taki, a nie inny sposób? Ale na przykład jeżeli dziennikarz z Polski mówi, że Kim Jong-un jest dyktatorem, to jest w porządku? Czy my mamy mówić, no, że jest tam sobie jakiś przywódca w Korei, który jest uważany przez reżimową agencję za świetnego przywódcę, który daje ludziom jedzenie, rozdaje pieniądze i żyje się w tym kraju tak wspaniale. No, do tego musiałbym sprowadzać swoją pracę. Ale my przecież wiemy, że jest to dyktator, że jest to zły człowiek. I dlaczego ja mam zła nie nazywać złem?
Jasne.
Przecież byłem na Kubie z Barackiem Obamą w czasie historycznej
wizyty. Tak, widziałem wizyty. Pana relację.
Tak. I na przykład byłem świadkiem
aresztowania
tak, dziennikarza, który szedł na spotkanie opozycjonistów, to niezależny dziennikarz, którego na moich oczach po prostu dosłownie przeciągnięto twarzą po asfalcie, wrzucono do starej Łady, zdaje się, o ile pamiętam, zielonej, na cywilnych numerach. Oczywiście była taka groźba, że te zdjęcia zostaną mi odebrane, zresztą byłem tam z grupą dziennikarzy. Oni tego nie zrobili tylko i wyłącznie dlatego, że to było w dniu rozpoczęcia wizyty Baracka Obamy. I czy ja mam mówić, że wtedy jeszcze Raul Castro to świetny przywódca? Bo tak mówi lokalna stacja telewizyjna? Ja mam prawo jako dziennikarz pokazywać. Natomiast wracając do początku pytania. Dziennikarz ma obowiązek patrzeć władzy na ręce. My jesteśmy od tego. Dziennikarze nie klaszczą. Więc gdzieś w tym wszystkim, co teraz się dzieje na świecie, jest jakieś takie oczekiwanie od dziennikarza jakiejś takiej poprawności politycznej. Oczywiście standardy muszą być zachowane, ale jeżeli jadę do takiego kraju jak Kuba i widzę, jak żyją ludzie, to nie mogę mówić, że tam stoją piękne, kolorowe budynki, tylko tam w całej Hawanie stoją ruiny, a ludzie po prostu ledwo żyją, no. Choć są to bardzo sympatyczni, fajni ludzie. I ja muszę o tym mówić. A też pewnie ktoś powie z otoczenia reżimu, ale ci dziennikarze przyjechali i nakłamali, przecież u nas jest tak świetnie, tak? A ludzie mają problem z dostępem do internetu. Kupuje się takie kupony na ulicy, mają to w majtkach pochowane, bo sprzedają to nielegalnie, bo przecież to rząd sprzedaje oficjalnie dostęp do routerów. Te routery wiszą dosłownie na skrzyżowaniach, na lampach i ludzie siedzą na krawężniku i mają dostęp do internetu, tak? I tak wygląda ta wolność na Kubie, która jest pokazywana przez kubańską telewizję. I teraz jeszcze raz powtórzę. Ja mam coś takiego powielać? Nie, ja mam obowiązek powiedzieć, jak rzeczywiście tam jest i jak tam żyją ludzie.
Dokładnie tak. I w związku z tym, co pan redaktor powiedział, że Donald Trump chodzi i mówi, wy jesteście fake news, waszej redakcji nie lubię, bo to wy też fake news i tak dalej. Czy Donald Trump założy swoją telewizję teraz?
Nie mam pojęcia, jakie są plany prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent Donald Trump przede wszystkim mówi, pamiętajmy, że on dalej będzie prezydentem. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mówi prezydent Donald Trump, to jest bardzo przykre dla dziennikarza. Ja nie będę nawet ukrywał, ja byłem na wielu wiecach wyborczych prezydenta Donalda Trumpa. Proszę sobie wyobrazić wielką halę, na środku parkiet, mała scena dla prezydenta, jakieś 20-15 metrów przerwy, gdzie stoją ludzie na trybunach dookoła i taka zagroda dosłownie dla dziennikarzy z podestem. I ja tam stoję. I prezydent nagle krzyczy, że nie jest tak w kraju, jak mówią dziennikarze. Tam stoją kłamcy. I ten cały tłum krzyczy, a ja stoję w środku, w tej klatce. Czuję się jak taki osaczony zwierz. Ci ludzie całe szczęście sprawdzeni przez Secret Service, więc nikt tam nie ma niczego ciężkiego. Ale to jest strasznie niebezpieczne. To, co działo się na wiecach prezydenta Donalda Trumpa, było, drodzy Państwo, niebezpieczne. Dlatego, że ja byłem też człowiekiem, który odczuł na własnej skórze tą niechęć, tak? My wychodzimy później. Ja kiedy jadę na takie wiece, mam kurtkę z napisem firmy, którą reprezentuję. To widać, że jestem dziennikarzem. Oczywiście tu trzeba jasno powiedzieć, że kiedy najczęściej przy takich rozmowach mówiłem, że jestem dziennikarzem z Polski, to jest okej. Ta agresja dotyczy głównie amerykańskich stacji. Ale do czego to doszło? Kiedy relacjonowałem wydarzenia przed Białym Domem, te protesty antyrasistowskie, dziennikarze ściągali kostki mikrofonowe. bo ta niechęć do dziennikarzy, podsycana przez polityków, i już nie mówię tutaj o tylko i wyłącznie prezydencie Donaldzie Trumpie, mówię o politykach na całym świecie, politykach, którzy nie lubią być krytykowani, politykach, którzy chcieliby, żeby tylko pokazywać ich w dobrym świetle, a przecież doskonale wiemy, że politycy potrafią robić bardzo głupie rzeczy, a my jesteśmy od tego, żeby patrzeć im na ręce. Łatwo jest nas oskarżyć o to, że coś jest nieprawdą, tak? Ale przecież ile razy w historii dziennikarze ujawniali poważne przekręty władzy w różnych miejscach na świecie? Gdyby nie dziennikarze, ludzie by o tym się nie dowiedzieli. Więc ja osobiście bardzo boleśnie przeżywam te wszystkie ataki. One nie są skierowane do mnie, chociaż na Twitterze czasem też mnie ktoś zaatakuje. Pan jest na Twitterze, pewnie czasem pan widzi. Ja jeszcze mam coś w sobie takiego, że staram się z ludźmi dyskutować, próbuję im tłumaczyć. Później, tak jak powiedziałem wcześniej, żałuję, że to robię. Ale gdzieś jest po prostu ta granica, że my musimy zacząć też się bronić i pokazywać po prostu polityków jasno, że to, co mówią, nie jest po prostu prawdą.
Dokładnie pana rozumiem. To jest nowe wyzwanie dla dziennikarzy, którzy po prostu za to, jaką mają kostkę przy mikrofonie, mogą zostać zaatakowani, jeśli nie fizycznie, to przynajmniej werbalnie. No i oczywiście hejt, który wylewa się w internecie. Też jestem tego świadkiem, bo nieraz pod tym samym filmem potrafiono wyzywać od lewaków albo na drugą stronę od prawaków, faszystów. Także wiem i rozumiem, z czym pan się ma.
Ja mogę, przepraszam, powiedzieć tylko za siebie. Kiedy relacjonuję wydarzenia, to staram się to robić najbardziej uczciwie, jak potrafię. I to jest to, czym się kieruję. I chcę pokazać każdą stronę. I to jest to, co jest dla mnie najważniejsze. Ja naprawdę nie mam narzucone, ani nie mam czegoś takiego w sobie, że muszę przedstawić dzisiaj prezydenta Donalda Trumpa czy innego polityka źle. Natomiast ja przedstawiam, co on mówi. A czasem politycy, już abstrahuję od Donalda Trumpa, mówią takie rzeczy, że to brzmi jak brzmi. I powtórzona wiadomość prezydenta tego czy innego kraju czasem sama nie potrzebuje żadnego komentarza czy żadnego podprowadzenia. To samo brzmi jak fake news, tak? A to później nam jest wkładane w usta. Ale politycy potrafią się ładnie z tego wszystkiego zawsze wycofać. Ile razy mieliśmy nagraną wersję jakiejś wypowiedzi, a później się okazywało, nie, że to nie zostało powiedziane. No jak? Jak?
Bardzo, bardzo weszliśmy na grząski grunt, dlatego pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę, tak jak pan zresztą zakończył jeden ze swoich ostatnich podcastów, czyli newsem, że pan oczywiście najsłynniejszy epidemiolog w Stanach Zjednoczonych, Anthony Fauci, powiedział, że nie musimy się martwić o świętego Mikołaja, jest odporny.
Przyjdzie.
Tak, także już niedługo będą święta i oczywiście polecamy na święta specjalną przesyłkę z Ameryki, Ameryka i my, właśnie od pana redaktora Pawła Żuchowskiego i jego żony Lidii Krawczyk. Więc jeżeli jesteście jeszcze bardziej zainteresowani właśnie zapleczem właśnie pracy, no i życia oczywiście dziennikarza w Stanach Zjednoczonych, to polecam, abyście obserwowali przede wszystkim oczywiście Twitter, ale także wszystkie podcasty pana redaktora, które znajdziecie w opisie tego filmu na dole. Panie redaktorze, pięknie panu dziękuję, że udało nam się w końcu umówić i porozmawiać o pana zawodzie.
Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, przyznam się, bo ja potrafię się przyznać. To była moja wina, że nie udało nam się wcześniej spotkać. Najpierw wybory, trochę się działo.
Dużo się działo, panie redaktorze, proszę się obwiniać.
A muszę przyznać, że była też jedna taka sytuacja. Ja robię poranne zdjęcia Waszyngtonu, bo mam widok na Waszyngton. I chyba tydzień temu mieliśmy spotkać się i porozmawiać. I wyszedłem rano na balkon. W zasadzie prosto z łóżka, nagrzany, poszedłem na balkon, zrobiłem zdjęcie i wchodząc do domu po prostu, jak mi strzeliło coś w szyi, to przez 4 dni nie mogłem poruszać szyją. I to była moja wina, że nie spotkaliśmy się wcześniej. Dzięki wielkie za polecenie książki Ameryka i my. Jeżeli chcecie, żeby to był wasz świąteczny prezent, to oczywiście będzie nam bardzo, bardzo miło razem z żoną. Możecie ją znaleźć na stronie www.amerykaimy.pl. I słuchajcie, próbuję cały czas przekonać przekonać, że dziennikarze nie są tacy źli. Jesteśmy normalnymi, uśmiechniętymi ludźmi. Można z nami dyskutować, nie ukrywamy się, przynajmniej ja. Wychodzimy do ludzi, czy na Twitterze, czy choćby poprzez takie rozmowy. I ja bardzo lubię dyskutować, bo każdy z nas ma prawo mieć swoje poglądy, różnić się, ale wszyscy mamy obowiązek szanować siebie w rozmowie i tego wam życzę, żeby no, tak było po prostu, żeby nikt nie bał się w internecie odezwać, że zaraz stado troli naskoczy na kogoś, zmiesza go z błotem, że będzie ktoś chciał uciec po prostu najdalej, gdzie się da. Dzięki wielkie za rozmowę.